mówcy. Mamy sytuację no, na świecie taką, jaka jest, i ona od nas będzie coraz więcej wymagać. Tak? Również wielu z nas ma taki imperatyw kategoryczny, że faktycznie trzeba robić więcej niż robiliśmy do tej pory. Natomiast wydaje mi się, że jakby to, żeby w ogóle zacząć to trzeba mieć jedno uporządkowane w swoim życiu. Modlitwę. Okay? To jest jakby, wydaje mi się, że to jest fundament fundamentu. To jest trochę tak, jak powiedzmy podłączenie się do prądu. Tak? Jesteśmy jakimś urządzeniem elektrycznym, okay, mamy własny akumulator, ale jak się nie podłączymy do prądu i nie będziemy mieli tego prądu, tak? No to nasze własne wysiłki, nasze własne zaangażowanie i nasza własna siła wystarczy nam na dzień, dwa, trzy, może rok, może 10, ale na całe życie nie wystarczy nikomu. Do tego jest potrzebne Boże działanie, które trzeba uruchomić, a można je uruchomić wtedy, kiedy ma się dobre życie modlitewne. Słuchajcie, chciałbym się właśnie dzisiaj skupić na tych kilku praktycznych poradach wynikających z Biblii, które mogą uczynić Twoje życie modlitewne bardziej radosnym i owocnym. Bo czasami zdarza się, że nie ma tam ani radości, ani owoców. No, bądźmy szczerzy, tak? Jestem tego sam najlepszym przykładem. Tak? Wielokrotnie z modlitwą mam duży problem. I słuchajcie, w trakcie przygotowania do dzisiejszego nauczania niezwykle cenną inspiracją były dla mnie przemyślenia na temat modlitwy Artura Celemskiego, który był u nas z wizytą kilka lat temu. Słuchajcie, modlitwa. Co to w ogóle jest modlitwa? A może inaczej. Zacznijmy może od tego, czym modlitwa nie jest. Bo zobaczcie, to jest pewien paradoks. Dla większości ludzi na świecie, żyjących pod wpływem religii, nazwijmy to tradycyjnych, tak? Mianem modlitwy określa się przede wszystkim recytowanie napisanych przez kogoś innego tekstów. A więc to jest jakaś komunikacja jednostronna, gdzie człowiek mówi, i to z użyciem jeszcze nie własnych, a cudzych słów. Słuchajcie, buddyści znakomicie udoskonalili ten sposób podejścia do modlitwy, bo wymyślili młynki modlitewne. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Słuchajcie, młynek modlitewny to jest no, mniej więcej coś takiego, tylko zamiast tej kulki jest walec, tak? Na obrębie tego walca jest przyczepiona karteczka z mantrą. Do tego jest jeszcze sznureczek i mały odważniczek i ta górna część się kręci. I oni sobie wymyślili w ten sposób, że tak, że mówienie tekstów no, trwa pewien czas, tak? Natomiast no, co można zrobić, żeby było szybciej? Ano, można sobie napisać mantrę, czyli modlitwę buddyjską na karteczce, przywiesić na młynku i można kręcić. I zobaczcie. No, nigdy w życiu nie wymówisz modlitwy tak szybko, jak kręcisz, prawda? Ja sądzę, że może buddyści są, nie wiem, jeżeli są bardziej nowocześni, no to może mają jakieś duże serwery, tak? Komputery, gdzie po prostu mają szybkie programy, które te modlitwy tak szybko po prostu przetwarzają. Zobaczcie, do jakich absurdów może człowiek dojść, jeżeli nie rozumie pewnych rzeczy. Mianowicie właśnie tego, co to jest modlitwa. I słuchajcie, w kościołach ewangelicznych zazwyczaj mówi się, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Rozmowa, a więc forma komunikacji dwustronnej. I słuchajcie, to jest, powiedziałbym, bliższe prawdy, ta definicja, ale jeszcze sięgniemy do greckiego źródłosłowu, słowa modlitwa i jeszcze coś tam dalej odkryjemy. I słuchajcie, modlitwa to jest szczególna forma komunikacji, która, stawiam taką tezę, jest bardzo, bardzo trudna. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest komunikacja, w zasadzie jedyna, która się odbywa bez kontaktu wzrokowego ze strony człowieka. Tak? Boga nie widać. A za pomocą wzroku odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, że Pan Bóg nas stworzył ludźmi. Tak? Nie próbujmy być, nie wiem, jakimiś maszynami, cyborgami. Okay? Człowiek ma trudność z modlitwą, jeżeli nie widzi tego, do czego się modli. Po prostu. I słuchajcie, co jest jeszcze... można jeszcze powiedzieć w ten sposób. No ale przecież no, każdego dnia komunikujemy się, czy telefonicznie, czy mailowo, z ludźmi, których nigdy nie widzieliśmy. No dobrze, tylko słuchajcie. Każdy z nas widział co najmniej parę tysięcy ludzi. Więc mniej więcej, nawet jak kogoś nie znamy, to potrafimy sobie go wyobrazić. Tak? Ilu z was widziało Pana Boga? Ręce do góry. Nie widzę. Słuchajcie, nie mówię tego, żeby, nie wiem, coś wam wytłumaczyć innego ponad to, że modlitwa jest trudna, bo to jest kontakt zupełnie inny niż te wszystkie kontakty, które mamy na co dzień. Okej? I słuchajcie, właśnie ta druga rzecz jest właśnie jeszcze chyba istotniejsza, że człowiek nawiązuje komunikację z Bogiem, a Bóg jest istotą bardzo różniącą się od człowieka. Okej? I słuchajcie, taka porada numer jeden to jest taka, że modlitwa będzie łatwiejsza, jeżeli naprawdę będziesz rozumiał, kim jest Bóg. Naprawdę. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw Księgę Hioba, 38 werset, przepraszam, 38 rozdział, 4:11. Hioba, 38:4:11. Słuchajcie, to jest fragment, gdzie Pan Bóg sam mówi do Hioba i tłumaczy mu pewne rzeczy. Gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur wierniczy? Na czym osadzone są jej podstawy? Albo kto położył jej kamień węgielny? Gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, a aniołowie Boże wznosili radosne okrzyki. Kto osłonił morze przy jego narodzinach, gdy burząc się wychodziło z łona, gdy obłok uczyniłem jego szatą, a ciężką chmurę bycikiem, gdy wyznaczyłem mu moją granicę, gdy założyłem zawory oraz bramy i powiedziałem, dotąd dojdziesz i nie dalej i zatrzymasz tu swoje dumne fale. Słuchajcie, wszechmoc Boga jest niepojęta. Jeżeli sądzisz, że rozumiesz wszechmoc Boga, to się nad tym zastanów. Słuchajcie, chciałem jakoś to zobrazować. Tak? O czym tak naprawdę mówimy? No jako facet oczywiście lubię fakty. I słuchajcie, chciałem, żebyście zobaczyli, że Pan Bóg powiedział jasno, że On wyznacza wodzie granice. Woda to jest taka substancja, której w megaskali, nad którą w megaskali człowiek w ogóle nie panuje. Zobaczcie, jeżeli mamy grunt stały, to jeszcze coś możemy z nim zrobić, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wodę, zwłaszcza w skali makro, nie wiem, morze, ocean, tak? Nie ma mowy. Nie ma mowy. I słuchajcie, żeby wam uświadomić to takie dwa fakty z ostatnich dni. Tak? Po pierwsze, inicjatywa naszego rządu dotycząca największej inwestycji, jeżeli chodzi o akweny wodne w Polsce na najbliższe lata. Wiecie, o czym mówię? Przekopanie Mierzei Wiślanej. Więc słuchajcie. Mierzeja Wiślana ma szerokość około 1300 metrów, tak? I tam tą Mierzeję Wiślaną właśnie zrobi się taki kanał, tak? Żeby do Elbląga mogły statki wpływać. 1300 metrów, czyli to jest mniej więcej tyle, ile piechotą się jedzie, nie wiem, 15 minut. Cały kraj, cała Polska, która jest dosyć dużym krajem, tak? Dosyć zamożnym. My będziemy największą inwestycję wodną realizować przez 4 lata. 1300 metrów przekopu, gdzie jest, nie wiem, tylko 5 metrów głębokości tego. 4 lata. Przyniosłem ten globus, żebyście po prostu zobaczyli, o czym my mówimy. Widzicie? Ziemia tak naprawdę, jeżeli chodzi o jej powierzchnię, to jest głównie woda. Tak? I zobaczcie. Pan Bóg to jest ktoś, kto jeżeli chodzi o linie brzegowe, panuje nad każdym milimetrem tutaj. Wszędzie, wszędzie. Pacyfik, morze takie, morze owakie, Atlantyk. Wszędzie Pan Bóg planuje. Wszędzie Pan Bóg nad tym panuje. A Polska? Zobaczcie, tutaj jest Polska, a gdybym miał zakreślić tą największą inwestycję polską, jeżeli chodzi o wody, to musiałbym użyć jakiejś drobnej szpileczki. Tak? A mówimy tylko o Ziemi. A Pan Bóg stworzył Wszechświat. My naprawdę mamy pewien problem mentalny ze zrozumieniem tego. A póki tego nie rozumiemy, to my się właśnie boimy. My się boimy. Nie wiem, wyjść na ulicę, tak? Powiedzieć coś komuś, tak? Nałożyć ręce, bo my tak naprawdę nie rozumiemy tego. A chodzi o to, żeby to zrozumieć. I słuchajcie, jeszcze drugi fakt z wczoraj dosłownie, z wczoraj. Otóż słuchajcie, okazało się właśnie wczoraj, że Japonia bez wojny na rzecz Rosji utraciła wiele kilometrów kwadratowych swoich akwenów wodnych. Ok? Słuchajcie, tu jest Japonia, tak? I tutaj jest, powiedzmy tam, Sachalin, Wyspy Kurylskie, tak? I tu jest takie, na północy, tak? Jest terytorium sporne pomiędzy Rosją a Japonią, tak? No dwie potęgi, tak? I tu jest terytorium sporne o to, gdzie sięgają czyje wody, że tak powiem, międzynarodowe. No i słuchajcie, no jaki ząg się okazał niedawno? Otóż okazało się, że tam zniknęła wyspa, po prostu zniknęła jedna wyspa, która była najbardziej wysunięta na północ. A od tej wyspy właśnie liczono wszystkie te mile, tak, które mówią o tym, gdzie sięga twoja granica. I słuchajcie, taki cytat z wczorajszych wiadomości, tak, że wyspa o nazwie SNB Hanakita Kojima, tak, znajdowała się około 500 metrów od wioski, która jest najbardziej wysuniętą na północ miejscowością w Japonii. W związku ze stosunkowo bliską odległością od Syberii, wyspa była cały czas narażona na wyniszczenie spowodowane sztormami oraz bardzo niskimi temperaturami. Z badań przeprowadzonych w 1987 roku wynikało, że bezludna wyspa ma 1,4 metra wysokości nad poziomem morza. Straż przyczepna potwierdziła, że SNB Hanakita Kojima uległa erozji i znikła. Rozumiecie? Normalnie, taki, żeby uzyskać od kogoś jakieś terytorium, to się wojny robi. Tak? Natomiast bez żadnej wojny Japonia na rzecz Rosji utraciła terytoria. Rozumiecie? Rząd Japonii, tak? Japonii, potęgi gospodarczej, wysepki nie potrafi utrzymać. Tak? A Pan Bóg nad wszystkim czuwa. I słuchajcie, kolejny temat. Chciałbym, żebyśmy przeszli do Izajasza 11:20. Izajasza 1, 11, 20. Drugi element, który jest jakby bardzo istotny, to jest taki, żeby pamiętać o tym, że Bóg jest istotą, która ma uczucia. Przeczytajmy o tych uczuciach. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę krwi cielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania mych dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat, i zwoływanie zebrań, Nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem. Zmęczyłem się ich znoszeniem. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy. Choćbyście pomnożyli modlitwę, nie będę słuchać. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie się sprzed mych oczu. Usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle. Uczcie się czynić dobrze. Stosujcie prawo. Brońcie skrzywdzonych. Rzetelnie sądźcie sierotę. Stawiajcie się za wdową. Chodźmy. Chodźcie. Rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura. Mogą stać się jak wełna. Jeśli chcecie być mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi. Lecz jeśli to zlekceważycie i zatniecie się w uporze, pochłonie was miecz, bo usta Pana tak nakazały. Słuchajcie, zobaczcie, jakie bogactwo emocji, tak? Nie wiem, gniew, żal, a jednocześnie cały czas zachęta, tak? No przyjdź, tak? Przyjdź do mnie, tak? Twoje grzechy jak śnieg wybieleją. Pan Bóg jest osobą niezwykle czułą. Tak? I właśnie w tym kontekście, no, jakże żałosne jest takie podejście, tak? Że może młyn się zakręca. To się wręcz nie mieści w głowie, tak? Jak można do tego poziomu doprowadzić, nie wiem, swoje myślenie o Bogu? Młynkiem zakręcę. I słuchajcie, druga ważna myśl to jest taka, że modlitwa będzie łatwiejsza, jeżeli będziesz naprawdę rozumiał, kim ty jesteś oraz co o tobie myśli Bóg i jakie ma w stosunku do ciebie uczucia. Słuchajcie, przejdźmy do Księgi Rodzaju 1, 26-28. Księga Rodzaju 1, 26-28. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata nad niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg. I słuchajcie, jeszcze jeden fragment, czyli Księga Rodzaju 2:7. Wtedy Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Drodzy, chciałem kontekst przypomnieć. Bo mówiłem jakiś czas temu o kolejnych dniach w akcie stworzenia, tak? Słuchajcie, to co jest ważne, żebyście pamiętali, to jest to, że człowiek w znaczeniu kobieta i mężczyzna zostali stworzeni w jednym egzemplarzu. I to był ewenement. Wszystko inne było stwarzane od razu w megaskali. Tak? Jeżeli Pan Bóg powiedział, niech się pojawi życie w oceanach, ona się pojawiła natychmiast, tak, że ten ocean aż zaczął bulgotać. Tam natychmiast miliony stworzeń się pojawiły, wszystkich gatunków. A człowieka Pan Bóg własnymi rękami ukształtował i tchnął własnymi ustami w niego życie. To jest coś niesamowitego. To się nigdy nie zdarzyło. Tak? Nie wiem, jak byli stwarzani aniołowie. Tak? Możliwe, że też, nie wiem, jeden po drugim, tak? ale słuchajcie, nasz praojciec i pramatka, tak? Zostali stworzeni w jednym egzemplarzu. Mamy DNA Adama i Ewy. Wszyscy. Jeżeli chodzi o ryby, zwierzęta, drzewa, ptaki, i tak dalej, wszystko to, co żyje, tak, to oni mają DNA tych tysięcy czy milionów przodków, którzy zostali stworzeni tego dnia pierwszego. Okay? I przypominam, bo w tym fragmencie Hioba, który cytowałem, tam jest mowa o tym, że aniołowie na to wszystko patrzyli i krzyczeli z radości, tak ten akt stworzenia był piękny. A więc to dokładnie tak się odbyło. Bo gdyby tak nie było, to ten anioł, który pomagał Mojżeszowi jakby składać te słowa Księgi Rodzaju, to bym powiedział: chłopie, nie pisz tak, bo ja to widziałem. Było inaczej. I słuchajcie, i co to mówi o stosunku Boga do człowieka, tak? Może się tutaj posłużę tym takim wydaje mi się, że dobrym przykładem, o którym Artur mówił w swoich nauczaniach. Otóż tak, my jesteśmy dla Boga takim ukochanym gadżetem. Coś, co masz po prostu dla czystej przyjemności i radości, a nie dlatego, że to jest, nie wiem, jakoś przydatne. Okej? Czyli krótko mówiąc, no, my jesteśmy jakąś, nie wiem, tak jak no, tutaj widziałem te dzieciątko, które tutaj było, miało takiego misia, tak, którego tak przytulało. Myślałem, że uda się tego misia tutaj pożyczyć na czas nauczania, ale miś poszedł razem z dzieckiem. Słuchajcie, zobaczcie, Pan Bóg, tak, no dla niego cała ziemia, tak, i wszystko stworzenie na tym, to jest jakaś, nie wiem, pewnie mikroskala tego wszystkiego, co on stworzył, tak? I zobaczcie, myśmy zostali stworzeni indywidualnie, tak? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. I my nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby, nie wiem, że Pan Bóg koniecznie chciał, żebyśmy my zrobili coś, nie wiem, wielkiego. Bo to On ma działać. On ma działać przez nas. Ale chodzi o to, że ten wysiłek jest po Jego stronie. My mamy przez siebie Mu to umożliwić. I słuchajcie, kolejna myśl. Modlitwa będzie łatwiejsza, gdy zrozumiesz znaczenie najważniejszego przykazania. Przejdźmy do Mateusza 22, 34, 38. Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta saduceuszom, faryzeusze zebrali się razem. Jeden z nich, znawców prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Najważniejsze przykazanie, jedno zdanie. Znamy je wszyscy, ale czy rozumiemy? Mamy kochać Boga całym swoim jestestwem, sercem, duszą i umysłem. I miłość to przykazanie. Tylko jak to pogodzić z uczuciami? Czasami czuję, że kocham Boga, czasami może mniej czuję, czasami może coś złego zrobię, tak? Jest to trudne, tak? Jak kochać kogoś, o kim intelektualnie się wie, że istnieje, ale którego nie widać, tak? A przypominam, przez wzrok odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. I to kochać bardziej niż kogokolwiek innego. Bardziej niż żonę, dzieci, matkę, ojca. No, no tak ma być. Tak ma być. I słuchajcie, wydaje mi się, że klucz do sukcesu lub porażki w tej dziedzinie jest opisany w 1 Tesaloniczan 5:17. Przejdźmy może tam. Pierwszy Tesaloniczan 5:17. Nieustannie się modlicie. Nieustannie się modlicie. Posłuchajcie, jeśli kogoś kochasz, to chcesz w nim być. No ale jak to zrobić w przypadku człowieka i Boga? No jak to zrobić? I właśnie, tutaj myślę, że pomocne będzie to, żeby zrozumieć, co znaczą słowa modlić się i modlitwa po grecku. Słuchajcie, modlić się po grecku to jest słowo prosewchome, modlić się. A modlitwa prosewchi. I słuchajcie, oba te słowa zaczynają się od pros. A pros oznacza być ukierunkowanym na, w kierunku. I słuchajcie, no właśnie, to też od Artura, tak by zapożyczę ten przykład. Zobaczcie, co ja teraz robię. Mam swoją uwagę skierowaną na tego smartfona. Ja się do niego modlę. Tak? Nie wiem. To jest pewne uproszczenie, ale chodzi o to, żeby się zrozumieli. Tak? Rozmawiam z Arturem. Ja się...
Z Tomkiem,
tak? Ja się powiedzmy, no, w cudzysłowie modlę. Tak? Tak? Rozmawiam. Tak? I słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że Bóg potrzebuje naszej atencji.
Uwagi.
Tak, naszej uwagi. Dziękuję za uwagę. Zobaczcie, jeżeli to zrozumiemy, to reszta jest już prosta. Bo choćbyś nie wiem, jakim był zajętym człowiekiem, tak? Nawet w pracy, nie wiem, masz przerwę na lunch, wyjdziesz na chwilę rozprostować kości, tak? Nie gap się wtedy w smartfona, tylko się pomódl. Jedziesz autobusem, nie gap się w smartfona, nie czytaj książki, pomódl się, tak? Wieczorem siedzisz, tak? Nie gap się w telewizor, pomódl się. Mamy milion okazji każdego dnia, żeby się modlić. Słuchajcie, to jest dosyć proste, bo człowiek też ma taki mechanizm naturalny, tak został stworzony przez wielkiego Boga, tak? Że jeżeli z kimś długo przebywa, to tego kogoś zaczyna darzyć coraz większą atencją, a w końcu go kocha. Okay? Więc jeżeli dzisiaj nie czujesz, że masz tą miłość do Boga jakąś głęboką, to nie czuj się z tym źle, bo wcześniej mówiłem, tak? Że to jest naturalne dla człowieka, że jak czegoś nie widzi, jest mu trudno. A jeszcze mówimy o komunikacji Bóg-człowiek, tak? Kiedy Bóg to jest jedyna istota we wszechświecie i nie możemy, bazując, nie wiem, na przykładach innych bożków, tak? Czegoś o Bogu się dowiedzieć. Dajmy Bogu szansę. I też, jak myślałem, jaką tutaj analogię sobie przyjąć, to może ona będzie taka, tak? Jak najczęściej pamiętaj, żeby po prostu włożyć wtyczkę do gniazdka, tak? Albo zalogować się do Wi-Fi, do Bożego Wi-Fi, tak? Te Boże Wi-Fi jest wszędzie, tak? Tylko nie gap się w ten telefon. Bądź zazdrosny o swój czas, tak? O ten czas dla Boga, tak? Masz czas dla rodziny, tak? Musisz mieć czas dla rodziny, musisz mieć czas na pracę, tak? Na jakieś inne obowiązki, ale oprócz tego po prostu nie traktuj Pana Boga, że to jest, nie wiem, coś na 5 minut. Tak? W każdej chwili możesz się modlić. W każdej chwili. Dzięki temu, że jeżeli będziesz wykorzystywać każdy moment na skupienie uwagi na Bogu, tak? Nawet przerwę, no też cytatura, na siku w pracy, tak? Jeżeli będziesz miał to przyjdzie właśnie to, że ty nie będziesz się wstydził pójść na ulicę i głosić. Po prostu daj Bogu i sobie szansę. Daj Bogu i sobie szansę. Wetknij tą wtyczkę, tak? I pilnuj, żeby ta wtyczka jak najczęściej była. Jakby w tym gniazdku. Tak? Bo to nie jest naturalne dla człowieka, tak? Żeby iść na ulicę i głosić. Tak? To nie jest naturalne. Tak? Nie musicie się, nie wiem, wstydzić tego, że na przykład czujecie, że nie potraficie. Bo nie potraficie. To jest coś nadnaturalne i to musi przyjść z zewnątrz. Wy tego sami nie wyprodukujecie. Tak? Możemy tutaj się spinać jak najbardziej i sobie głosić różne hasła. Tak? Za 3 tygodnie to się pójdzie gonić wszystko. Tak? No właśnie. No. Ja też jakby x razy chodziłem na ulicę i nic z tego nie było. Dlaczego? Bo ja sam byłem niezbudowany. I natomiast problem polega na tym, że każdy ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje własne życie modlitewne. Tak? Tego nikt ci nie wrzuci do gardła. Tutaj nikt ci żadną dyscypliną tego nie spowoduje, tak? Nie narzuci tego, tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest dość proste. Pamiętaj o tym, że te Wi-Fi Pana Boga jest wszędzie. Tylko się loguj. Ok? I słuchajcie, jeszcze może takie dwie uwagi, tak? Kiedy tylko można, to módl się głośno. Jeszcze raz przypominam o czym Pan Jezus powiedział, kiedy uczył modlitwy pańskiej. Powiedział, kiedy się modlicie, mówcie. Nie mówił, kiedy się modlicie, myślcie. Tak? Przypominam jeszcze raz, w tradycji żydowskiej modlitwa jest zawsze na głos i czytanie pisma jest na głos. Dlaczego? Bo jeżeli człowiek mówi, to oprócz oczu, tak, to słowo wchodzi jeszcze do mózgu przez uszy i to po prostu znacznie szybciej po prostu komórki mózgowe przetwarzają to wszystko. To jest prosty mechanizm, o którym trzeba pamiętać. Okej, no wiadomo, nie wszędzie jest okazja, ale nie wiem, nawet idziesz ulicą, tak? Możesz szeptem coś mówić, zamiast milczeć. Tak? I słuchajcie, też to, co jest ważne. Modlitwa to nie musi być rozmowa. To może być milczenie z Bogiem również. Tak? I modlitwa to również w większości powinno być wychwalanie Boga. Drodzy, pamiętajcie o jednym. Jeszcze raz przyjdę do tego przykładu z tym, że jesteśmy takim ukochanym gadżetem Pana Boga. Ja wiem, że to dla niektórych z Was może brzmieć, nie wiem, trochę obrazoburczo. No, człowiek gadżetem. Słaby to jest. Ale pamiętajcie o tym, że to jest człowiek, który od lat chodzi i głosi na ulicach. I się tego nie boi. Tak? I czyli to mówi praktyk. I słuchajcie, chodzi o to, żeby po prostu się jakby nie spinać w tym wszystkim, tak? Modlitwa to ma być przede wszystkim właśnie bycie z Bogiem, tak? Bycie z Bogiem, przede wszystkim wychwalanie Go, tak? Nie staraj się być takim spięty, tak? Bo to nie ty nosisz ten ciężar. A poza tym tam nie ma ciężaru, tak? Dla Pana Boga to nie jest żaden ciężar, te wszystkie problemy świata. On na tym wszystkim panuje. To, co ty masz robić, to masz po prostu go wychwalać, masz się podpiąć pod jego Wi-Fi i być jego tubą. Tak? Ale nie taką tubą, która po prostu się spina i się stara i taka jest zaangażowana. Nie, mi z tego radość. Jeżeli będziesz miał z tego przyjemność, to będzie dużo bardziej efektywne. Życie chrześcijan to ma być życie radosne, tak? Nawet w trudnych okolicznościach. A będziesz miał tylko tą radość po prostu wtedy, kiedy będziesz to traktował właśnie tak. Ten wielki Pan Bóg, tak? Ten mój ojciec, tak? On potrafi wszystko, tak? A ja jestem jego ukochanym dzieckiem. Tak? Pamiętajmy o tej relacji. Słuchajcie, no i ostatnia rzecz. Ważne jest to, żeby dość często również mieć taki czas z Bogiem, jakby jeden na jeden, tak? Czyli tak zwaną komorę. Tak? Czyli oprócz tego, że logujemy się do tego Wisi Bożego gdzieś tam na ulicy, w autobusie, tak, w samochodzie, to również, żeby mieć taki czas, kiedy po prostu jesteś tylko ty i on. Słuchajcie, to tyle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że my wiemy o tym. Dziękujemy Ci za ten ogromny przywilej, że poznaliśmy Twoją miłość. Prosimy Cię o to, żeby życie modlitewne każdego z nas, jeżeli ono nie jest dobre, żeby było coraz lepsze. I prosimy Cię, żeby widać było w naszym życiu owoce. Tak? Żebyśmy się po prostu przestali bać. Przestali się bać tego, że głosimy, przestali się bać tego, że uzdrawiamy. Uczyń nas, Panie, narzędziami takimi, jakimi Ty chcesz, żebyśmy byli. Amen.